Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowę niedokończone. Dziś gościem naszym jest pan Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Dziś stawiamy pytanie, czym jest zielony i tęczowy marksizm. Gdzieś znalazłem takich kilka zdań jednego z profesorów, który też myślał, jak dziś marksizm czy neomarksizm, jaki ma wpływ na moralność. I pisze tak, stanowisko marksizmu ideologicznego wobec kwestii moralnych znajduje swoje wyjaśnienie w świetle zasad kierujących życiem społecznym. Całe bowiem społeczeństwo podlega nieustannym modyfikacjom, przeobrażeniom i zmianom. Nic nie jest nim dane raz na zawsze. Wszystko powstaje, dojrzewa, przeżywa się i ginie pod dyktando historycznego postępu. Progresywny charakter przemian społecznych jest bezpośrednim skutkiem występowania zjawisk alienacji i negacji. Na początku dana struktura społeczna emanuje z siebie określone formy kulturowe. Następnie w trakcie swego funkcjonowania formy te wypracowują pewne właściwości, nad którymi tracą panowanie. Wreszcie wyobcowane właściwości prowadzą do negacji starej formy kulturowej i zastąpienie jej przez nową. I tak powstaje kolejny, następny i koniec tego procesu ma nastąpić dopiero w chwili przezwyciężenia klasowych podziałów i klasowych nierówności, z chwilą powstania doskonałego społeczeństwa, nowych ludzi, w którym wreszcie zapanuje ogólnoludzka moralność. Ale to ta moralność już taka podszyta ideologią marksizmu, daleka od prawa Bożego, od prawa naturalnego. Panie redaktorze, jak mamy rozumieć, czy jak pan rozumie to pytanie, czy jak pan próbowałby na nie odpowiedzieć właśnie, czym jest ten zielony, tęczowy marksizm, którego też doświadczamy w taki sposób coraz bardziej namacalny?
No, ten ciąg słów, który ojciec przed chwilą zacytował, został zweryfikowany przez rzeczywistość. Nic takiego, o czym tam jest napisane, tam jest kilka hipostaz i ułożonych w jakąś mniej lub bardziej spójną całość. No i to zostało zastosowane w przestrzeni społecznej, trwało 3 pokolenia, skończyło się 100 milionami ofiar i tyle. Takich pomysłów na królestwo idealne na Ziemi ja znam kilkadziesiąt. Zaczęło się od utopii platońskiej. No i po prostu ludzie, którzy odeszli od antropologii chrześcijańskiej i którzy nie stosują do poznawania świata metodologii naukowej, no muszą tworzyć teorie i muszą tworzyć ideologię, dlatego że jest jeden prawdziwy opis rzeczywistości. A jeśli on nie zgadza się z tym, co jest słowem objawionym, to wiemy na pewno, że jest fałszywy po prostu.
Neomarksiści wierzą, że wszelkie wartościujące kategorie trzeba zwalczać, bo są wynikiem jakiejś takiej opresji, a oni chcą wyzwolić człowieka, stworzyć nowego człowieka, stworzyć jakby nowy system wartości i nawet nie nazywając tego ideologią.
No, zabiegi manipulacyjne, które mają zaburzyć postrzeganie tych wszystkich ideologii, były przez każdą z nich stosowane i to, co ideologia mówi na własny temat, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, dlatego że falsyfikowana jest ideologia jako taka. Więc również te manipulacyjne opisy. My mamy taki ciąg różnorodnych pomysłów, których, no, powiedzmy, że marksizm był pierwszym z nich, tak, czyli teoria alienacji i teoria klas. Kiedy okazało się, że to jest projekt rzeczywistości, a nie opis rzeczywistości, zaczęto szukać innych napięć. No, rzeczywistość społeczna składa się z napięć, to jest oczywiste. Ludzie mają wolną wolę i kierują się różnymi interesami, więc jest to po prostu wpisane w naturę świata. No, ale trzecia fala feminizmu powtórzyła właściwie jeden do jeden strukturę intelektualną, strukturę pojęciową marksizmu, tyle że w miejsce walki klas wprowadziła walkę pomiędzy mężczyznami a kobietami. Potem po II wojnie światowej zaczęto tworzyć taką kategorię jak młodzież. Wcześniej nie było kategorii młodzieży, byli dorośli i byli dzieci. I stworzono kategorię, w której młodzież ma przywileje dorosłych, a obowiązki dzieci. No i w sposób oczywisty w taką kategorię wpisana jest sprzeczność i bunt. I lata 60. tym napięciem, na którym budowano, nie były już klasy, nie były już napięcia męsko-żeńskie, tylko były napięcia pomiędzy światem dorosłych a światem młodych. Następną marksistowską formą jest ideologia ruchu LGBT, gdzie przeciwstawiono sobie kategorie zwane orientacjami seksualnymi, czyli kategorie normalności i inwersji. I tutaj ta grupa mniejszościowa, którą należało wyzwolić, już jest minimalna. To już jest mniej niż 2% populacji. I po trzeciej fazie feminizmu taki naukowiec, tutaj chyba w cudzysłowie należy to użyć, John Money, uznał, że płeć, rozróżnienie płci, już nie interesów, jak było kiedyś, między napięcie między kobiecymi interesami a męskimi interesami i też rolami kulturowymi, ale już w ogóle męskość i kobiecość, tak? Że to jest kolejna sfera, którą trzeba wyzwolić, to znaczy zatrzeć granicę pomiędzy tymi dwoma, no, biologicznie uwarunkowanymi formami życia. Więc ta struktura marksistowska jest odwzorowywana i budowane są napięcia, czy też multiplikowane, czy też wzmacniane napięcia istniejące, aż po granicę absurdu. Cel wszystkich tych zabiegów marksistowskich jest jeden. Bunt społeczny i budowa nowego człowieka. To samo mamy w marksizmie zielonym, w ekoreligii, czy w tak zwanym ruchu praw zwierząt. No, zwierzę nie ma żadnych praw, ponieważ prawo jest związane z odpowiedzialnością. My nie możemy konia, który zabił, zdeptał człowieka, człowiek zmarł, my nie możemy tego konia osądzać, dlatego że do sądu, do tego, żeby podmiot mógł być, jego intencje mogły być oceniane, musi być osoba. A my tu mamy osobniki tylko, więc to jest kolejna absurdalna kategoria. Natomiast cel jest znowu ten sam, zamieszanie pojęciowe i zatarcie granicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. I teraz szkoła frankfurcka, marksistowska szkoła frankfurcka, lata 20., 30., 40. ubiegłego wieku, I to jest taki pierwszy krok filozoficzny, który buduje te wszystkie nurty składające się na rewolucję po 68 roku, kiedy polityczne działania okazały się nieskuteczne. Młodzież nie zniosła systemu, nie obaliła systemu na ulicach Paryża i kampusów amerykańskich. Potem okazało się, bo zmieniono strategię na działania terrorystyczne, frakcja Czerwonej Armii, te wszystkie Czarne Wrześnie i tak dalej. No okazało się, że też terroryzm nie rzucił Zachodu na kolana. Więc zaczął się taki proces, który już zaprogramowany został przez postmodernizm. Postmodernizm jest filozofią, która dąży do chaosu. I ten chaos społeczny, pojęciowy, chaos hierarchii wartości, czyli rozbicie hierarchii wartości, on jest wprowadzany przez różnego rodzaju zabiegi semantyczne. Powiem tylko o jednym, czyli o rozróżnieniu pomiędzy zwierzętami a ludźmi. Przywołuje się emocje, które sprawiają, że można dokonać porównania, w którym zaciera się granica między zwierzęciem a człowiekiem. I jak zwykle na emocje bardzo dobrze reagują dzieci i młodzież, nie wprowadzając tego elementu krytycznego, czyli oceny. Zawartości samych tych pojęć, tak? Jaki jest efekt? Bestializacja człowieka. Czyli sprowadzenie go do poziomu zwierzęcia. I wszystkie te zabiegi filozoficzne, bo każdy z postmodernistów jakby zajmował się inną sferą rzeczywistości, każdy z tych zabiegów, jego celem była dekonstrukcja i sfery epistemologicznej, czyli sfery poznania, i sfery ontycznej, czyli no, tego, co istnieje. I wprowadzenie zamętu, który ma zaowocować ostatecznym chaosem. Adorno, jeden z czołowych postmodernistów i na równi z Herbertem Marquisem taki promotor rewolucji młodzieżowej, on stwierdził, że Marx, pamiętajmy, 100 milionów ofiar marksizmu stosowanego, czyli komunizmu, tak? I on stwierdził, że Marx był za mało radykalny, że te działania marksistów były ograniczone i żeby świat doprowadzić do chaosu, trzeba stosować silniejsze metody. No i z tym mamy właśnie dziś do czynienia.
Tak mówimy, napięcia, takie przeciwstawianie się jedni przeciw drugim, chaos. No bo feministki też wierzą, że świat podzielony jest na w sposób taki niesprawiedliwy, na mężczyzn i kobiet. Wspomniał pan o tym, czy weganizmie też jakby w telewizji, świat znowu podzielony niesprawiedliwie na ludzi i zwierząt. Czy wszelkie ruchy LGBT, tak, tęczowy marksizm, czy ta tęczowa ideologia, że wszystkie teraz ekspresje ludzkiej seksualności są równoważne. Też próbuje się to wtłaczać. I mam pytanie, kwestia języka, bo jednak słowem docieramy wszędzie, kwestia komunikacji, kwestia tego wpajania, prawda, przez język, czy zmiany, podmiany pewnych znaczeń w języku, no i stanowienie prawa. Bo to się wszystko odbywa i jak gdyby dziś chociażby Europa też widziana jest tak bardzo lewicowa. Parlament Europejski też tak lewicuje, próbuje, parlamenty próbują ustanawiać prawa. Takim papierkiem lakmusowym jest podejście do życia nienarodzonego, prawda, czy eutanazja, zrównywanie związku mężczyzny i kobiety, który dla nas jest małżeństwem, i związku jednopłciowego, stawianie go w sposób równoważny. A co za tym jeszcze pójdzie, adopcja dzieci i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj muszę odpowiedź podzielić na dwa wyraźnie oddzielone segmenty. Pierwszy to jest feminizm i ideologia gender. Jest rzeczą oczywistą, że pierwsza fala feminizmu, powiedzmy sobie sufrażystki, walczyły o realną i pożądaną zmianę społeczną. Nie ma najmniejszego powodu, a tak było do XIX wieku, żeby kobiety nie miały praw wyborczych. Tak, jest oczywiste, że ta rewolucja, którą przyniósł Jezus Chrystus, mieści w sobie również, nie tylko nie ma Greka czy Żyda, nie ma niewolnika czy pana, ale też nie ma mężczyzny czy kobiety. My jesteśmy równie godni i pozycja kobiety i mężczyzny jest równie godna. Ja mówię o trzeciej fali feminizmu, czyli o tej fali, która już nie walczy o równouprawnienie, tylko walczy o przywileje, o parytety, która próbuje narzucić rzeczywistości kompletnie irracjonalne porządki. Dlatego, że ubliżające kobietom jest stosowanie parytetów, nie wiem, w polityce na przykład. Polska jest krajem, w którym kobiety menedżerki stanowią 40 parę procent całej populacji menedżerów. Więc jeśli kobiety wybierają taką drogę kariery, tak, no to okazuje się, że bez żadnego wspomagania państwa mogą osiągać nieprawdopodobne sukcesy. I druga część pierwszego segmentu odpowiedzi. Popatrzmy na rasizm i na to wszystko, co się dzieje dzisiaj z klękaniem na stadionach i tak dalej. Otóż społeczeństwo amerykańskie do dziś jest społeczeństwem rasistowskim. W Pentagonie jest dwa razy więcej łazienek niż potrzeba dla wszystkich ludzi, którzy tam pracują. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze w latach 60., jeszcze w czasie lotów, w czasie tej ery lotów w kosmos, tak? Najpierw w kosmos, potem na Księżyc. W tej fazie jeszcze ludzie kolorowi musieli być w innych łazienkach niż ludzie biali. I my mówimy o realnej spuściźnie imperium, które ustanowione jest na krwi nietraktowanych jak ludzie, pierwotnych mieszkańców Ameryki Północnej. Więc musimy pamiętać, że te wszystkie współczesne ruchy antyrasistowskie, które w swojej istocie są rasistowskie, dlatego że znów chcą doprowadzić do nierównowagi, ale tym razem biali ludzie mają być tymi podludźmi. Więc trzeba pamiętać o tym, że rewolucjoniści zawsze wykorzystują realnie istniejące napięcia społeczne i realnie istniejące niesprawiedliwości. Tylko tu nie chodzi o sprawiedliwość społeczną, tak, bo to jest pojęcie ideologiczne, tylko chodzi o zwykłą, prostą sprawiedliwość. Nie ma żadnego powodu, żeby Murzyni nie mieli równych szans z białymi. Nie ma najmniejszego powodu, żeby kobiety nie miały równych szans z mężczyznami, ale stosowanie arebur, opresji, no nie wiem, był jakiś konkurs w BBC na stanowiska menedżerskie i nie mogły w tym konkursie, nie mogli startować ludzie biali na przykład. Więc dochodzimy do jakiegoś absurdu i odwrócenia sytuacji, co również nie jest zdrowe. I teraz drugie pytanie. Istotą skuteczności działania rewolucjonistów po 1968 roku jest zastosowanie tego pomysłu i opisu rzeczywistości, który przedstawił marksista kulturowy Gramsci. On powiedział, że są dwa główne, dwie główne przestrzenie artykulacji i egzekwowania dominacji grup społecznych, elit. Pierwszą to jest sfera kulturowa, czyli wszystkich języków i narracji, które opisują rzeczywistość i umożliwiają projektowanie jej. I druga to jest sfera czysto polityczna, czyli administracja, czyli kwestie rządów. I marksiści kulturowi najpierw zmonopolizowali sferę kultury, a od 20 lat przekuwają to w instytucje przy pomocy puczu prawników. Sędziowie, prawnicy dokonują dekonstrukcji cywilizacji zachodniej, arbitralnie uznając, że aborcja jest prawem człowieka, arbitralnie uznając, że społeczeństwo może mordować jednostki, które nie są już społecznie pożyteczne. Mówię tu o eutanazji i o aborcji eugenicznej. I tak krok po kroku możemy przywoływać wszystkie te przejawy cywilizacji śmierci, która zwyciężyła na Zachodzie. I to jest genialnie i konsekwentnie wprowadzana w życie ideologia zielona, tęczowa i czerwona. Altiero Spinelli to jest marksista, który w latach 40., dokładnie w 43 roku, napisał wspólnie z dwoma innymi, których nazwisk nie pamiętam, marksistami, manifest, w którym zapowiedział zniesienie państw narodowych i że to jest jedyna droga do wygaszenia konfliktów społecznych. Więc mamy całą paletę różnorodnych ideologii, u których podstaw leży marksizm.
To się nie dzieje z dnia na dzień, ale jak to jest możliwe, że to jest przyjmowane, jeżeli mamy doświadczenie chociażby I wojny światowej, II wojny światowej, gułagów, no tego, co przyniósł nazizm, komunizm, socjalizm, ta taka rewolucja, która no, przysporzyła tyle cierpienia, a że dzisiaj właśnie jakoś tak przechodzimy ponad tym, czy zostaliśmy uprowadzeni, czy nie jesteśmy świadomi tego, co tak naprawdę się dzieje?
Najpierw. Polska w latach 40., w czasie wojny, społeczeństwo polskie dzieliło się na dwie grupy. Ludzie mieszkający na wschodzie po 17 września 1939 roku, którzy doświadczyli komunizmu, i cała na zachód od linii Wisły Polska, która tego nie doświadczyła. I to samo mamy, ten sam podział mamy w Europie. Społeczeństwa zachodnie nie mają doświadczenia realnego komunizmu. I dla nich komunizm jest jedną z ideologii, która ma doprowadzić do zniwelowania realnie istniejących niesprawiedliwości społecznych. Dlatego, że od samego początku ludzkości, istnienia społeczeństw, nie został rozwiązany problem finalnie redystrybucji dóbr. Żydzi radzili sobie w ten sposób, czyli chodzi o nierówność społeczną. I to nie tylko taką, która wynika z pracowitości jednego pokolenia, tak? Która jest rzeczą oczywistą, naturalną i po prostu ludzie mniej leniwi i bardziej aktywni, kreatywni są bogatsi, tak? Tylko chodzi o dziedziczoną taką właśnie nadmierną kumulację dóbr, która wpędza gros społeczeństwa po prostu w nędzę czy w biedę. Żydzi radzili sobie to w ten sposób, że co 40 lat był rok święty, gdzie niwelowane były wszystkie długi. Po prostu. I tak jakby od zera rozpoczynano historię. Tak? Wśród społeczności pierwotnych była taka instytucja potlak. Polegało to na tym, że grupy społeczne, znaczy jakieś plemiona spotykały się i się obdarowywały nawzajem. I to było zakorzenione głęboko i to była jedna z instytucji konstytuująca te społeczności. I Zachód, obydwie te formy są jakoś ułomne, tak? I Zachód nie wypracował do dziś żadnej formy, która by ustanowiła zdroworozsądkowe utrzymywanie nierówności społecznych w jakichś ramach. Widzimy bowiem absolutnie na pewno, że społeczeństwa, w których, nie wiem, tak jak w Ameryce Południowej jest, że miliarderzy mijają, wychodząc z banku, ludzi, którzy umierają wręcz na ulicy z głodu. To samo mamy w Indiach, to samo mamy w Filipinach. Filipiny to samo jest. Więc na to nie ma zgody. Tak? Każdy wrażliwy człowiek rozumie, że to jest sytuacja nienaturalna. Ja nie znam odpowiedzi, jak doprowadzić do tego, żeby takich sytuacji nie było i żeby co kolejne pokolenie w jakiś sposób doprowadzić do w miarę choćby sprawiedliwego rozkładu zasobów. Ja tego nie wiem, ale chodzi o to, że są różnorodne formy rozwiązywania takich problemów i marksizm do tej istotnej kwestii społecznej zastosował swoje absurdalne, utopijne metody, które pociągnęły za sobą potworne ofiary. I dlatego też, że te społeczeństwa nie mają doświadczenia takich właśnie metod rozwiązywania różnych dylematów społecznych, na Zachodzie mamy do czynienia z aksamitnym totalitaryzmem. Z totalitaryzmem, który jest ukryty poprzez zabiegi językowe, zabiegi kulturowe. I dlatego jest to tak groźne, bo ludzie nie mają świadomości, że są niewolnikami.
A jak się do tego, co się dzieje, o czym mówimy dzisiaj, ten zielony, tęczowy marksizm, ma prawo naturalne, właśnie prawo Boże, kwestia rodziny, tej komórki, która stoi na straży zdrowych społeczeństw, zdrowych narodów, kwestia moralności, nie, że każde zachowanie jest równe, prawda? Bo zabić człowieka, a dać mu życie, to coś, zupełnie coś innego. A jeżeli teraz w parlamentach jesteśmy w stanie stanowić prawa, właśnie pytanie w imię czyich praw? Kobiety, że może zabić dziecko? No to Ojciec Święty w Kaliszu nam przypominał, czy słowa Matki Teresy, czy on mówił, no po co jakakolwiek ekonomia, po co cokolwiek, jakiekolwiek zabiegi naszej, staranie się o wszystko, co ma służyć człowieczeństwu, jeżeli jesteśmy w stanie zabić drugiego człowieka nienarodzonego, który nic nawet w obronie swojej powiedzieć nie może.
To tak jak mówiliśmy już w pierwszej części, która była również w telewizji Trwam, rodzina jest instytucją, która ma być przez rewolucję zniszczona, całkowicie zniszczona. Dlatego, że państwo, które jest przejmowane przez marksistów i oczywiście tutaj wszyscy powiedzą, że na Zachodzie rządzą partie liberalne, że liberalizm jest tym głównym nurtem politycznym na Zachodzie, w tej chwili to już jest nieprawda. Indyferencja i konwergencja ideowa jest taka, że chadeków nie da się odróżnić od socjalistów. A jedynym żywym nurtem, taki, który jest zachłanny i ma energię i chce zmieniać świat, jest właśnie nurt rewolucyjny marksistowski. I on narzuca tym politykom liberalnym, chadeckim, on im narzuca kierunek działania. I w związku z tym rodzina, która... Bo jaki jest ideał marksistów? Ideałem marksistów jest pojedynczy człowiek stojący naprzeciwko potęgi państwa. I wtedy ideologia może być wprowadzona w życie bezwzględnie i skutecznie. No a czym jest rodzina? Jest sposobem łączenia się ludzi w całość, w jakieś zbiorowości, w jakieś mini społeczności dzięki miłości. Miłość łączy rodzinę. To są więzy, ludzkie więzy, które sprawiają, że jesteśmy w stanie przekraczać siebie, swój egoizm i z miłości ofiarować swój czas, ofiarować swoje życie dla tych, których kochamy. I rodzina no jest znienawidzona przez ideologów, ponieważ ona stawia opór. Więc rodzinę trzeba zniszczyć. No i powstaje prawo, które mówi, że dwaj mężczyźni czy dwie kobiety mogą zawrzeć związek i adoptować dzieci. No i teraz stawiane są kwestie takie, no a jeśli tak jest, że homoseksualiści to mogą zrobić, no to dlaczego związki poliamoryczne nie mają funkcjonować? No a właściwie dlaczego jest jakaś dyskryminacja międzygatunkowa? Przecież ktoś może chcieć mieć w związku małżeńskim psa, konia, kozę. W chwili, w której zniesiona jest granica, która jest ustanowiona poprzez odwzorowanie słowa objawionego w rzeczywistości społecznej, no to logika, zgodnie z paradoksem Łysego, może doprowadzić do dowolnego modelu społecznego. Więc na finałem wszystkich tych zabiegów jest degeneracja i rozbicie wspólnot wiązanych miłością.
Jeszcze co do tego zielonego marksizmu, bo ostatnimi czasy wiele mówi się o tym zielonym ładzie, też chociażby wymienia się 5 elementów tego zielonego ładu, ale są tacy, którzy mówią, że jego wdrożenie będzie się wiązało z horrendalnymi wysokimi kosztami, które poniosą przede wszystkim zwykli konsumenci i podatnicy. I zasłaniamy się właśnie globalnym ociepleniem. I my teraz jako Europa chcemy coś w tej sprawie zrobić. Ale pytanie jest takie, czy globalne ocieplenie jest naturalnym procesem, czy też my możemy to odwrócić i zadbać o swoją planetę. No bo nawet chyba przewodnicząca Komisji Europejskiej stwierdziła tuż po ogłoszeniu założeń, że dla Unii jest to wręcz chwila niemal tak historyczna, jak lądowanie człowieka na Księżycu, no bo nie ma takiej możliwości, że przeniesiemy się na planetę B. Mamy tylko tę jedną.
Japonia właśnie wycofała się z umowy klimatycznej, z tego porozumienia. To jest duża gospodarka, chyba piąta gospodarka na świecie. Teraz ma mieć miejsce 30 października, 1 października zacznie się taki szczyt klimatyczny przez 2 tygodnie i zostały zakupione na użytek tych wszystkich 25 tysięcy ludzi, którzy tam się zjadą, samochody Tesli. Ten szczyt klimatyczny będzie obsługiwany właśnie przez takie samochody, a ponieważ nie ma wystarczającej liczby punktów ładowania, będą ładowane za pomocą generatorów z silnikami diesla. Nauka udowadnia, że obawy przed klimatyczną apokalipsą są bezpodstawne. Cytuję teraz konkluzję takich badań naukowych, które zostały parę dni temu opublikowane. Osobliwa obsesja na punkcie zmian klimatycznych sprawia, że przechodzimy od marnowania miliardów do marnowania bilionów dolarów na bezowocne polityki. Więc widzimy jasno, że te wszystkie ideologiczne pomysły, one po prostu, no, po pierwsze, nie mają żadnego związku z rzeczywistością i są tylko i wyłącznie projekcjami ideologicznymi. Natomiast koszta społeczne, jakie za tym idą, są po prostu niewyobrażalne. I to jest chyba taka nadzieja dla społeczeństw Zachodu, że zostaną one doprowadzone poprzez te polityki, szczególnie energetyczną, do sytuacji, w której nastąpi wybuch społeczny. Dlatego, że no, jeśli elektryczność będzie 5 razy droższa, a tak na to się zanosi, no to ludzie tego po prostu nie wytrzymają. Sandrine Rousseau to jest francuska polityk, ogłosiła, że potrzebny jest plan, aby w ciągu 5 lat całkowicie zrezygnować z paliwa. Czyli w tym celu należy podnieść radykalnie ceny benzyny. Więc no, tego typu działania dają nam nadzieję, że ten system ideologiczny, który został przełożony na działania polityczne, po prostu upadnie. I mnie śmieszy taki komunikat. Naukowcy z Danii przeprowadzili przełomowe badanie i doszli do wniosku, że połączone wpływy aktywności Słońca i promieni kosmicznych ma bardzo duże znaczenie dla zachodzących na naszej planecie zmian klimatycznych i ilości energii na Ziemi. No jest to o tyle śmieszne, że każdy człowiek, który skończył chociaż jeden rok kursu uniwersyteckiego klimatologii, zdaje sobie sprawę z tego, że no, coś, co nazywa się cyklem Milankowicza, gdzie uwzględnione są 3 zmienne, w tym zmiany aktywności Słońca, odległość, bo to się też zmienia w czasie.
Orbita, prawda? Troszeczkę inaczej.
Tak. Przesunięcie, precesja. Wszystkie te elementy, które składają się na mechanikę Układu Słonecznego, która jest znana od stu kilkudziesięciu lat, tak? Że to wszystko układa się w pewien cykl, który ma tam 24 tysiące lat chyba okres. To znaczy, że to się wszystko w takim okresie powtarza. My mamy do tego, no i dlaczego to jest śmieszne? Dlatego, że to przedstawiane jest jako jakieś nieprawdopodobne odkrycie, a to jest oczywiste dla każdego studenta geografii. Przeczytałem taką ostatnią informację. Powierzchnia lodu w Arktyce właśnie przekroczyła 6 milionów kilometrów kwadratowych. 9 lat temu było to 4,8 miliona kilometrów kwadratowych. Jeśli te wszystkie informacje o ociepleniu klimatu ze względu na działalność człowieka byłyby prawdziwe, bo cały czas mówiło się o tym, że ilość lodu na Ziemi maleje. Drodzy Państwo, jeśli tak radykalne i tak potężne ilości masy, tak potężne masy lodu topnieją, to znaczy, że ocean wszechświatowy powinien się podnieść. A mamy na Pacyfiku wyspy, które nad poziom morza są wyniesione mniej niż metr, czasami 20 centymetrów. One powinny zostać zalane. Linia brzegowa Polski powinna się zmienić, ponieważ no, w wyniku topnienia powinno się podnieść poziom morza. Ja nie widziałem, czy też nie czytałem o potrzebie zmiany map i linii wybrzeża na całym świecie. Więc w chwili, w której opisywane są setki różnorodnych fałszerstw danych. I kiedy opisany jest w sposób bardzo szczegółowy i naprawdę dający do myślenia, jak jest opisana metodologia współczesnych, w cudzysłowie, badań klimatycznych, gdzie nie operuje się na danych, które są pobierane, empirycznych danych z rzeczywistości, tylko stosuje się modele. Modele, które projektują coś na przyszłość. I problem polega na tym, że każdy model, który jest stosowany do takich ekstrapolacji, zawiera w sobie pewne przedzałożenia. I to jest tak zwany efekt kija hokejowego. To znaczy okazało się, i tutaj chodzi o skuteczną perswazję, że wszystkie wykresy tych najważniejszych parametrów związanych z temperaturą i różnymi innymi elementami, które mają wskazywać na radykalną zmianę klimatu na Ziemi, wszystkie one wyglądają w ten sposób, że najpierw jest to taka krzywa praktycznie zbliżona do linii prostej i nagle w pewnym momencie to się podnosi wykładniczo. Tak jak takie załamanie jak przy kiju hokejowym. Ja stawiam taką dość oczywistą tezę, że po prostu co włożysz do komputera, to z niego wyjmiesz. I te modele po prostu, to nie mamy do czynienia absolutnie z żadną nauką, tylko mamy do czynienia z zabiegami propagandowymi.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat w rozmowach niedokończonych, czym jest zielony i tęczowy marksizm, a naszym gościem jest Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Szczęść Boże, księdzu.
Ja bardzo chciałem podziękować za temat tak ważny, ponieważ ja jestem uczniem ojca Boheńskiego i on napisał taką książeczkę 100 zabobonów filozoficznych, gdzie między marksizm i lenizm i tak dalej, był wielkim zabobonem. Zabobon on definiuje filozoficzny jako coś niezgodne z nauką, faktami, logiką i tak dalej. I żyjemy w okresie ogromnej ilości zabobonów i racjonalizmów, fundamentalizmów i tak dalej. I chciałem przypomnieć, że ojciec Boheński z ojcem Weterem to byli pionierzy badań nad marksizmem, leninizmem, sowietologą i tak dalej. Ale ja chciałem zwrócić na pewną uwagę, która jest dzisiaj, bo to się rozwija, bardzo subtelna metoda marksizmu, mianowicie higienizacja. Higienizacja jako metoda, żeby było zielono, słonecznie, kolorowo, tęczowo, w ramach oczyszczania, nawet higienizacja religii, higienizacja kościoła katolickiego. To wszystko ma być piękne, delikatne, ma być to umyte mydłem, szamponem tej nowej ideologii poprawności politycznej. Jest to bardzo wyrafinowane wszystko to, co się dzieje. Mamy tak zwaną higienizację, prawda, w historii obrzuca się pomniki, maluje się pomniki na przykład Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych, Jana Pawła II i Matki Boskiej i tak dalej, nawet i Gandhiego czy Churchilla. Dochodzi do paradoksów i absurdu w ramach tej higienizacji właśnie historii, kultury i różnych struktur. Mówię higienizacja, ponieważ to nie jest, to jest bardzo subtelne, to jest takie obmywanie tych struktur społecznych, bardzo delikatne, poprawne, więc to jest coś zupełnie nowego i trzeba się temu wszystkiemu przyglądać i widzieć tego rodzaju niebezpieczeństwa, tego rodzaju przefiltrowywania historii. No, na przykład w pustyni w Puszczy jest rasistowskie, prawda? Więc to tak można iść i przez literaturę, ta higienizacja się rozprzestrzenia. Byłem ciekawy, co pan redaktor na ten temat powie.
Dziękuję bardzo, książę.
No, jest oczywiste, że poprawność polityczna ma niwelować tę różnorodność, która panuje w świecie realnym. W Szwecji jakimś rozporządzeniem rządowym, dekretem zniesiono w prawodawstwie pojęcia związane z przestępstwami na tle rasistowskim. Tak? Czy te przestępstwa zniknęły? Nie, po prostu przestano je nazywać. I no, ten efekt taki zewnętrzny, no wydaje się, jest, obraz jest dużo ładniejszy, tak? W Australii narzuca się mediom, żeby nie używały zwrotu o ataku rekinów na człowieka. Że tam używa się takiego zwrotu, że to jest jakaś interakcja. Dlaczego to się robi? Ze względu na to, że atak rekina psuje wizerunek tego zwierzęcia. Więc ten absurdalny mechanizm wykorzystywania języka do deformacji rzeczywistości jest absolutnie faktem. Także mam nadzieję, że tymi przykładami potwierdziłem
te. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Polski Zachodniej. Pod koniec wprowadzenia, które pan redaktor Tekieli w części drugiej radiowej przeprowadził, usłyszałem taką informację o tym, iż parę dni temu zostały opublikowane badania, które zadają kłam tym konfabulacjom dotyczącym wpływu człowieka na klimat planety. Chciałbym poprosić pana redaktora, gdyby był uprzejmy, aby podał tytuł tych badań, czy też źródło, bo to myślę, że jest gigantycznie ważna sprawa w kontekście tego całego kotła, który się w tej chwili informacyjnego czy dezinformacyjnego dzieje w związku z Zielonym Ładem. Także będę wdzięczny za podanie źródła, kto je opublikował, gdzie można znaleźć. I to wszystko bardzo serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Bogiem. Ja niestety nie mam przy sobie notatek, które mogłyby pomóc mi w podaniu takiego źródła. Ja myślę, że wystarczy wbić Dania, Słońce, zmiana, badania naukowe, klimat, że po takich słowach kluczowych bardzo łatwo da się odszukać te badania. Ja znalazłem te dane na użytek audycji radiowej, którą prowadzę, która nosi tytuł Wojna Cywilizacji. I te źródła miałem wtedy przed oczyma, w tej chwili ich nie mam.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Serdecznie pozdrawiam pana redaktora, bo słucham go też i w radiu.
Dziękuję, pana imię.
Ojca pozdrawiam. Panie redaktorze, moje pytanie jest takie. Otóż mamy te dewiacje w Europie, w świecie, ale nie pokazuje się sprawcę. Mówi się tylko o Niemcy, Unia Europejska, a tym głównym sprawcą tego wszystkiego to są Stany Zjednoczone. Oczywiście nasz sojusznik. No coś niebywałego. Panie redaktorze, jeżeli wisi flaga na ambasadzie Stanów Zjednoczonych i to jest nasz sojusznik i oni mówią, że to jest dzień dumy, czy dzień, miesiąc dumy. No panie redaktorze, no my normalnie... No nie wiem, jakby Jan Paweł II tak stał teraz i by mu się to przedstawiło, no to by powiedział, Polacy oczywiście zwariowali, to jest wasza droga. Panie redaktorze, dam następny przykład. Ambasador Mosbacher napisała do ambasadorów świata o zaakceptowanie LGBT. Nawet Serbia się zgodziła, tylko Rosja nie. Tylko, a to wszystko milczało i strasznie rusofobą było to nie na rękę, że Rosja nie chciała podpisać tego, tylko szła Bożą drogą. I nie chciała, nawet Serbia. Proszę, kto by pomyślał? Serbowie, się, ja zadzwoniłem tam do ambasady serbskiej. I ja mówię, i co? Że się ulegli temu szatanowi amerykańskiemu? A on do mnie mówi, proszę pana, polityka polityką, wiara wiarą, ale my musimy interes dbać nasz.
Dziękuję. Dziękuję panu. Panie redaktorze, do tego głosu.
No fakty, które słuchacz przedstawił, no, miały miejsce. Bez wątpienia w tej chwili administracja amerykańska jest, no, oszalała, tak? Te wszystkie działania, nie wiem, ponowne dotowanie organizacji, które mają sieć klinik aborcyjnych na całym świecie. Ostatni komunikat, jaki wydała ambasada amerykańska w Kabulu, dotyczył praw kobiet i praw mniejszości LGBT w Afganistanie, w chwili, w której działy się rzeczy, no, takie, jakie widzieliśmy w telewizji. Więc oderwanie się od rzeczywistości tych elit zachodnich jest oczywiste. Natomiast Rosja wykorzystuje w czasach rządów Władimira Putina, który, pamiętajmy, rozpoczął swoje rządy od zamordowania kilkuset osób. Podkładano bomby w Moskwie po to, żeby wywołać napięcie i jakby skonsolidować naród wokół przywódcy. On często na zmianę, tak, z jednej strony pochwala działania komunistów, a z drugiej strony taką kartą konserwatywną gra, więc tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny. No, miejmy nadzieję, że ten nurt, który jest bardzo silny w Stanach Zjednoczonych również, ten, który, no, reprezentowany jest dla nas najbardziej przez byłego prezydenta Trumpa, że on doprowadzi do tego, żeby Amerykanie nie eksportowali ideologii LGBT, a skupili się na realnych problemach, ich realnych problemach i problemach, które mogą wspólnie z sojusznikami rozwiązywać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Pan się nam przedstawi.
Ja jedyne, co mogę się wypowiedzieć w sprawie tego całego zaangażowania LGBT, tych całych marszów oraz propagowania tego. Wie pan, co ja o tym sądzę? Mnie to, za przeproszeniem,
Dziękuję. Proszę, proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Czy można do rozmów?
Można, jest pan na antenie.
Bóg zakład, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Jan z Łodzi. Ja mam zapytania do pana redaktora. Pierwsze pytanie to, chodzi mi o ten stan świadomości. Stan świadomości to jest, można to tłumaczyć stanem świadomości właściwie każdy błąd, bo jeżeli mój stan świadomości jest taki, a nie inny, bo na przykład czerpię wiadomości z takiej lub innej stacji, to tym stanem świadomości można wytłumaczyć wszelkie błędy i niegodziwości. Tak to robili intelektualiści kiedyś, jeszcze tutaj w końcu minionego wieku, i oni byli bardzo sprytni, manipulując stanem świadomości. Jeżeli mieli odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie, to właściwie żonglowali sobie tym stanem świadomości i byli wytłumaczeni, jak gdyby, chociaż mówili różne rzeczy. Jeszcze jedna sprawa. Jak rozwiązłość wpływa, bo rozwiązłość to jest coś niegodziwego. A jak ona może wpływać na ten Zielony Ład i tą świadomość o Zielonym Ładzie jako czymś bardzo szlachetnym? Bo tutaj jest jakiś chyba problem u tych ludzi, którzy tak dużo mówią jakiejś moralności. Zresztą moralnością też można manipulować w jakiś sposób. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Januszu, panie redaktorze.
W Biblii jest taki pasus bardzo ważny, gdzie święty Paweł mówi: nawracajcie się przez odnowienie umysłu. I drugi, korespondujący z tym, że my odpowiadamy za swój sposób myślenia. I sposób myślenia rzutuje na podejmowane decyzje. A decyzje decydują o... są istotne i są najbardziej istotne, jeśli rozpatrujemy naszą działalność w kategoriach moralnych. Więc sposób myślenia będzie nas oskarżał, to nie jest tak, że on może być dowolny, będzie nas oskarżał w chwili, w której będziemy rozliczali się na koniec z owocności naszego życia, czyli z miłości po prostu. Natomiast drugiego pytania, nie wiem, czy dobrze je zrozumiałem, już o tym mówiłem, mam nadzieję, że to jest odpowiedź, że tak samo jak dezinformacja polega na tym, że głosi się prawdy, półprawdy i kłamstwa, tak samo wszelkiego rodzaju ideologie, ich wehikułem są realnie istniejące problemy społeczne. Tylko że ideologia nie rozwiązuje tych problemów, tylko je pogłębia. I do opisu rzeczywistości prawdziwego dodaje jeszcze elementy całkowicie irracjonalne. Więc należy chronić środowisko człowieka, no po to, żeby człowiek żył w godziwych warunkach, ale jeśli ktoś zajmuje się ochroną środowiska jakiegoś abstrakcyjnego, no bo środowisko, jak sama nazwa wskazuje, coś musi mieć w środku, tak? No i tym środkiem jest człowiek. Ochrona środowiska człowieka. No ale jeśli my troszczymy się o dobrą matkę, mamę Gaję, o matkę Ziemię, no to dochodzimy do tych właśnie ideologicznych pomysłów, że należy 6 miliardów ludzi gdzieś zawieruszyć, no bo Ziemia będzie dobrze funkcjonowała z 1 miliardem ludności, tylko i wyłącznie. I to nie jest jakiś żart, tylko to jest stanowisko jednego z bardzo ważnych filozofów zachodnich.
Dziękuję. Radio Maryja. Rozmowy niedokończone. Proszę bardzo. Szczęść Boże.
Witam. Słuchaczka z Tarnowa.
Słuchaczka ma na imię?
Powiedzmy Magdalena.
Dziękuję.
Ja po prostu chciałam zwrócić uwagę na wiele rzeczy. Oczywiście nieraz mówiłam, że jak się o czymś bardzo dużo mówi i bardzo dużo się skupia na jednym temacie, to jest na pewno zasłona dymna do tego, że za tym dzieją się inne, ważniejsze rzeczy dla kogoś, kto manipuluje, kto chce coś osiągnąć. I chyba tak jest. Bo my skupialiśmy się na LGBT, a powinniśmy kategorycznie powiedzieć koniec, nie i już. A tymczasem uderzono nas w węgiel, zielony ład, którym się nawet nasi ministrowie zachwycali. A teraz potem były rozmowy z profesorem z Politechniki Łódzkiej, słuchałam tych audycji i dowiedzieliśmy się, czym to grozi. To jedna sprawa. Poza tym używanie czegoś takiego jak poprawność. Czy to nie jest już cenzurą, że my zmuszani jesteśmy do mówienia tak, jak ktoś chce, do rozumienia tak, jak ktoś chce, a nie tak, jak wygląda prawda? Dlaczego z tym nie walczymy? Dlaczego nie jesteśmy stanowczy? Poza tym ja kiedyś, jak usłyszałam pierwsze informacje o tym, że Czesi każą nam zamknąć Bełchatów, ja powiedziałam krótko, my mamy jedną kopalnię, jedną tam hutę, oni mają 3, Niemcy 4 czy 5, proszę bardzo, niech zamkną wszyscy, to my tą jedną też zamkniemy. Ale nie, żeby oni nas oskarżali. Po prostu my musimy wyprzedzać, tak jak inni wyprzedzają. Musimy usiąść, planować, co może być, jeżeli zrobimy taki, a nie inny ruch. A tutaj się okazuje, że No tak jakoś na wszystkośmy się zgadzali. Miałam okazję już się wypowiadać na tej antenie już parokrotnie w różnych tematach i powiem szczerze, że powtórzę się. To, co powiedział jeden z filozofów starożytnych. Każde ustępstwo jest pierwszym krokiem do przegranej. A ile my już przegraliśmy? I jeszcze raz powtórzę. Kiedy my szczycimy się tak strasznie zwycięstwem nad komunizmem, to wtedy, kiedy nam pozwolono ginąć naszym ludziom, kiedy myśmy walczyli, zaczęliśmy przegrywać. Bo co się okazało? Odzyskaliśmy niby wolność i nagle zaczęli nam zabierać cały majątek narodowy. Ludzie byli wysyłani tam, gdzie brakowało rąk do pracy. Oczywiście pod płaszczykiem tego, że tam lepiej zarobią. I jeszcze jedno mnie zawsze niepokoi. Żaden naród nie mówi o swoich no takich ujemnych cechach narodowych, prawda? A my stale powołujemy się, że my mamy takie tam, prawda, swoje cechy niekorzystne. Nie, my jesteśmy wspaniałym narodem, tylko myśmy przez całe wieki przyjmowali różnych ludzi i oni się tutaj jedni spolonizowali, a drudzy przekazują chyba, nie wiem, genetycznie swoje przeciwko Polsce nastawienie. I poza tym jesteśmy Polską Polakami. Owszem, Unia miała nam dać swobodny przepływ, tam są traktaty, ale żebyśmy się wcale przed kimś tłumaczyli i jeszcze mnie jedno niepokoi i denerwuje. Ja mogę być biedniejsza, ale ja chcę żyć w wolnej Polsce i takich ludzi jest mnóstwo. I jeszcze dodam, jeżeli stale się powoływali, że dorównamy Zachodowi, samo takie stawianie sprawy już nas stawiało poniżej innych krajów. Przecież my nie jesteśmy gorsi, my jesteśmy zdecydowanie lepsi od innych. Tylko my tego nie umiemy podkreślać. Dziękuję, przepraszam, jeszcze mogłabym dużo
trochę mówić. Szacunku do siebie, prawda, nawzajem.
Ależ absolutnie, a gdzie jest nasza godność narodowa, godność osobista, godność zawodowa? Każdy powinien tego bronić. Nie po to nasi pradziadowie ginęli, nie po to walczyli, żebyśmy dzisiaj zmarnowali ich krew, żebyśmy dzisiaj oddali naszą ziemię, w której jest przesiąknięta krwią naszych bohaterów, żeby ktoś obcy, wrogi Polsce deptał tą ziemię. No ludzie, zastanówcie się. Więcej godności, więcej powiedzenia nie. Tyle się mówi o asertywności. A dlaczego w polityce nie jesteśmy asertywni? No dlaczego? No już, wszystko odpowiedziałam. Proszę.
Jeszcze
można by było wiele mówić, ale naprawdę. Ja powiem tylko tyle, że żal mi było naszej młodzieży, kiedy pan Buzek robił tą reformę, a właściwie rozwalał szkołę. Dodam, że miałam jako belfer, czyli nauczyciel, kiedyś okazję właśnie na jednej z wyższych uczelni pedagogicznych testować podręczniki. To był z wykładowcami, nauczyciela, grupa nauczycieli i tak dalej. Myśmy, oczywiście dotyczyło to mojego przedmiotu, ale przecież takich podręczników jest mnóstwo, bo potem pomagałam młodzieży, to wiem. Myśmy ten podręczniki, to było od 1 do 6, tam później dalej, ocenili jako niedostateczne, a więc nie nadające się do szkoły. No oczywiście one nie wyszły od razu do szkoły, ale po 2 latach chyba zmienił się ktoś tam w ministerstwie i nagle one zostały dopuszczone do nauczania. No przepraszam bardzo. Akurat nie o Chopinie mówimy. Tam było w jednym z podręczników o Fryderyku Chopinie, że był wspaniałym pianistą, był kompozytorem. No i coś najważniejszego, a mianowicie jego, jakby to powiedzieć, zażyłość z Georgesa. Nie to, że był patriotą, nie to, że tyle polskości w muzyce, nie to, że on kiedyś nawet grał w kościele na organach, jak był młodym chłopcem, tylko właśnie to, że on tam, no, robił różne dziwne rzeczy w Paryżu. Także, proszę ojca,
dziękuję.
Jeżeli daliśmy szansę przez wieki obcym, to niech oni się jednak dostosują. A jak im tak bardzo w Polsce źle, to niech wracają i niech idą tam, gdzie czekają na nich przyjaciele. Do usłyszenia. Szczęść Boże wszystkim. Wszystkich pozdrawiam. Szczególnie misjonarzy, bo to się zaczął tydzień misyjny.
No,
a mam takich, za których się modlę.
Szczęść Boże. Panie redaktorze,
nie zostało sformułowane żadne pytanie, więc nie mam nic do powiedzenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Lubina.
Prosimy.
Ja mam takie jakby pytanie, czy w obronie własnego sumienia osoby, które bezpodstawnie oskarżają, że ktoś gdzieś tam pieniądze sprzeniewierzy, to dawać. Czy jest tak, bo prawie nie znam się, czy jest taka możliwość, no nie wiem, podania tych osób no, do sądu po prostu. Przeciw proces o zniesławieniu.
Ale w związku z czym?
Co tam na TVN-ie cały czas powtarzają usilnie, jak mantrę.
Tylko trochę może trudno nam się do tego odnieść, nie wiem, panie redaktorze.
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie.
Panie Zbyszku.
Pan redaktor, jeżeli można dopytać, nie? Czy mógłby się dowiedzieć, o właśnie, czy jest taka możliwość?
Tylko jak my wtedy panu też odpowiemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria z Bydgoszczy. Ja witam gorąco gościa i ojca prowadzącego. Zauważył, mówił pan w poprzedniej swojej części że o takim narzędziu jak zarządzanie emocjami. Ja chciałam zauważyć, że najlepiej właściwie zarządza się strachem i paniką. I muszę powiedzieć, że już niektórzy psychologowie społeczni, psychiatrzy świetnie opisują właśnie te procesy wywoływania poprzez przekaz medialny aktualnie tych emocji oraz zarządzania nimi po prostu. Więc mówi się, że na ogniu pandemii piecze się wiele pieczeni, prawda, które mają przeobrazić nasz świat według tych świetlanych wizji rewolucyjnych. Natomiast przekaz o sytuacji jest bardzo zafałszowany. Na przykład no, opinii niezależnych ekspertów i badaczy dotyczące chociażby składu na przykład tych szczepionek są blokowane, są cenzurowane, fałszowane są statystyki. Muszę powiedzieć, że lekarze mówią o tym nawet swoim pacjentom, prosząc o pozwolenie wpisania diagnozy covidowej i uzasadniają to jeszcze tym, że na przykład szpital otrzyma za to środki. No. Także wiele takich niejasnych, nieklarownych i nieracjonalnych decyzji, sytuacji. To wszystko obserwujemy. Wspominał też pan o planach depopulacyjnych. I ja się tak zastanawiam, czy nie wydaje się, że właśnie pandemia byłaby idealnym takim narzędziem depopulacji właśnie. Postawiłabym właśnie taką tezę. I no, jest to świetny środek, żeby osiągnąć poziom złotego miliarda. Jeżeli mamy szczepionki, w których nie podaje się składu, a na przykład sama słyszałam, jak pan poseł Zbigniew Kuźmiuk mówił, że potrzeba do tych szczepionek kilkaset komponentów, to jest to dla mnie bardzo zastanawiające. Jeżeli na przykład naukowcy wykryli tlenek grafenu wykorzystywany w elektronice, to również zastanawia. A jeśli biolodzy wykrywają w szczepionkach nawet jakąś nową formę życia opartą nie na węglu, lecz podstawą jest glin. No, to
tylko wie państwo, no to no, nie wiem, czy to progi, które mamy przekroczyć z panem redaktorem. Panie redaktorze, na co możemy odpowiedzieć?
Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że te wszystkie procesy, które tak mocno uwydatniły się poprzez kryzys pandemiczny, one już toczyły się o wiele wcześniej i ja przynajmniej je rejestrowałem i wtedy nie było takiej kakofonii, jaka jest w tej chwili, bo ja sądzę, że w całą tę sytuację pandemiczną realizowane są interesy dzięki niej przynajmniej dwóch lub trzech państw, przynajmniej czterech czy pięciu potężnych koncernów farmaceutycznych i do tego no, dziesiątki ośrodków dezinformacji, które po prostu próbują rozbijać społeczeństwa, szczególnie na Zachodzie. Więc mamy do czynienia z taką intensyfikacją procesów, które wynikają z ubóstwienia zysku i z dążenia do przejęcia władzy. Natomiast dla mnie cała ta sytuacja pandemiczna jest tak skomplikowana i widzę oddziaływania również ideologiczne. Wspomniałem już tutaj o transhumanistach, ale no, rozgrywane są interesy również innych grup. No i to właściwie tyle.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z północnej Polski. Chciałem się tutaj odnieść do słów pana redaktora na temat tego podnoszenia się mórz. Otóż przed wielu laty, właściwie przed 30 laty, pracowałem w Urzędzie Morskim w Gdyni w ochronie wybrzeża. No i pewnego dnia w 1992 roku znalazłem niedawno notatkę na ten temat, sobie sporządziłem wtedy. Przyszedł nasz kierownik i cały taki zaaferowany: słuchajcie, nikt o tym nie wie, ale mam tutaj najświeższe informacje, że za 30 lat poziom mórz podniesie się o 70 cm. No i właśnie minęło te 30 lat, poziom mórz się nie podniósł o te 70 cm. Można się przejechać na przykład do Gdyni. Tam jest taka opaska wzdłuż klifu w pewnym miejscu i ta opaska powstała chyba w latach 50. Nadal jest w tym samym miejscu niezalana. Ale co ciekawe, znalazłem, ta informacja zawsze, każdy pojawia się co jakiś czas o tym, że zaleje tu nas za każdym razem, że za 30 lat, nie wiem dlaczego. Natomiast znalazłem w jednej książce popularno-naukowej z lat 70. dokładnie to samo. I tak się zastanawiam, że, czy to nie jest po prostu legenda miejska, nosi takie cechy legendy miejskiej, którą no, pewne grupy nacisku wykorzystują po to, żeby po prostu no, oszukiwać ludzi. Prawda? No tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ona dokładnie egzemplifikuje moje intuicje, a dodać do tego mogę taką obserwację, że od czasu raportu rzymskiego, klubu rzymskiego, czyli to jest początek lat 70., zaangażowane są w ten raport środowiska naukowe i środowiska potężnych pieniędzy. Pamiętam, że firma Olivetti i sam jej właściciel potężne środki na to, na ten raport przeznaczył. I ten raport mówił ni mniej, ni więcej, że w latach 90. zabraknie surowców naturalnych. I teraz, nie wiem, Al Gore dostał nagrodę, pokojową nagrodę Nobla za przeprowadzenie tezy, że za 20 lat coś tam, coś tam. No i oczywiście to coś tam za 20 lat nie nastąpiło, ale nagrody Nobla mu nie odebrano i pamięć ludzka, jak widać, jest krótka. Konkluzja. Mamy do czynienia z manipulacją społeczną przy pomocy paranaukowych interpolacji. Wszystkie one nie mają nic wspólnego z nauką, mają bardzo wiele wspólnego z propagandą i wykorzystywaniem jakoś spreparowanych hipotez, które dziwnym trafem zawsze są na rękę no, tym ośrodkom finansowym i ideowym, które takie badania ogłaszają.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria, kiedy kochamy, teraz i zawsze.
Krzysztof Niemiec. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w studio. Ja chciałem powiedzieć, że to wszystko to jest nie tylko, że białe i czarne, ale pewnie w wielu odcieniach i dlatego tych odcieni w ogóle nie rozumieją wiele osób na nie to, że w Polsce, ale na świecie. Mam tutaj znajomą Niemkę, która mieszka w Monachium. Kobieta wykształcona i zajmuje się, pracuje na w takim dobrym stanowisku, gdzie ma dostęp do wielu rzeczy i ostatnio jak miałem takie spotkanie ze znajomymi, bo tam przez znajomych akurat ją poznałem i rozmawialiśmy o takiej sytuacji, jak to tam nie jest w tym świecie, jak to tam nie jest w Rosji, na Białorusi czy na Zachodzie. No i mówi, a czy ja wiem, ile na Zachodzie dziennikarzy w ostatnich latach zginęło, zostało zamordowane, tylko nie w taki sposób, jak dzieje się to w Rosji, tylko metody są inne, bo zawsze były inne na Zachodzie, a inne na Wschodzie. I wysłała mi link artykułu tych dziennikarzy, którzy właśnie pracowali albo mieli takie swoje dziennikarskie śledztwa, albo posiadali bardzo dużą wiedzę w wyniku tam wieloletnich tych swoich kontaktów, doświadczeń, prac. I oni mówiła, w jaki sposób ginęli i faktycznie czytając ich artykuły, atakując ten współczesny świat, tych możnowładców, grupa ludzi na świecie, która gdzieś tam sobie dla nas jest takim jak nieznanym archiwem X, to w ostatnich 20 latach po upadku komuny, po 1989 roku zgromadziła niesamowite pieniądze, te środki, bo po pierwsze zostały zniesione wiele granic, zostało otwartych, to było ułatwiało różne manipulacje wpływów. Jest tak, że to są takie piramidy. Jak ona mówiła, w świecie panują teraz takie piramidy w zależnej hierarchii. Nie ma granic, nie ma państw, dlatego nawet jak są państwa jakieś narodowe, to zostaje bardzo szybko zwalczane, niszczone, napiętnowane. LGBT i to wszystko to jest tylko socjotechnika. To jest tylko potrzebne, żeby zrelatywizować te w społeczeństwach Europy systemy wartości. To jest takie rozmiękczanie. Te wszystkie tolerancje, ekosystemy, takie green i to wszystkie, ta propaganda, to jest taka uniwersalizacja tych wszystkich wartości do jednego, na jednej nadrzędnej takiego wspólnego proletariatu myśleniowego. I każdy, kto się kto rozwiązuje te tryby, kto powstaje te takie piramidy zależności, każdy polityk, jak stwierdziła, że w Europie jest kupiony. Ona już teraz we Włoszech protesty to zaczęli, że COVID wzrost jest w Rumunii, bo w Rumunii wiadomo, łatwiej wszystko to kupić. Są niesamowicie robione. Dzwonię do mamy ostatnio, ona mówi, no sąsiadka wzięli, ale musiała podpisać, że jest chora na COVID. Statystyki są niesamowicie. Ile osób na przykład rozmawiając w Polsce ze znajomymi, młodych osób, młodych kobiet, lat 33 tylko znanych, bezpośrednio w mojej rodzinie znanych w Polsce, zmarło po szczepieniu, po samym szczepieniu, nie po COVID-zie. Więc to są rzeczy, więc jeżeli mamy w takich małych miasteczkach różne dane, to co się dzieje, wiadomo, że to jest w przełożeniu na cały świat. I każdy polityk, jak rozmawiając z ludźmi, którzy naprawdę są zorientowani, jest kupiony. To są ludzie, którzy wszystko trafiło, kiedyś nie było wszystko na giełdzie, dzisiaj giełda, te wszystkie manipulacje finansowe i tak dalej, w zależności jest tak zależna, że rządy krajowe nie mają wpływu na to, co się dzieje. Mogą być tak zaszantażowane, że po prostu nie mają wyjścia, robią ten lockdown, robią to wszystko. Jak się tam chce. To była też śmieszna sytuacja rok temu, kiedy tu w Niemczech na przykład biegałem sobie po parku, normalnie chodziłem, a w Polsce był zakaz wchodzenia do lasu. To tylko świadczy o tych paranojach, o tych wszystkich sprzecznościach, o tym wszystkim, jak to jest zabawa ludzkimi duszami, bo nawet teraz jest walka o duszę. Kiedyś ktoś niedawno z takich polityków właśnie stwierdził światowych na jakimś przemówieniu, że a zresztą Morawiecki powiedział wyraźnie, że po lockdownie już nie będzie taka sama rzeczywistość, no można wyłapywać, ale jak mówię, to są ludzie sprzedani. Mówiąc Rosja, Wschód, to my się uśmieszamy, że tam Rosja zła, to jest dobre, to jest złe. Nie, to są rozgrywki między mocarstwami. Oczywiście Chiny jeszcze tam wchodzą. Mają Wietykona wycofali.
Ludzie, dziękuję panie Krzysztofie. Nawiacie. Nie wiem, czy to rzeczywiście wszystko jest takie proste, jak pan to sprawozdaje, panie redaktorze.
Ponownie, nie było sformułowanego pytania, więc trudno mi się odnieść.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Co to już ja?
Tak, już pan.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławomir z Opola.
Prosimy.
Bardzo pozdrawiam panów w studiu.
Dziękujemy.
Pana Roberta Tekielego. No dorobek znam, czytam jego opowietony. Jeszcze kiedyś w Gazecie Polskiej. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Ale tutaj mam właśnie taki problem, bo wydaje mi się, że kiedy pan Robert wielokrotnie mówił o tej zmianie semantycznej, o tym zaciemnianiu pojęć, ten słynny zwrot lingwistyczny z lat 60., to wydaje mi się, że no jakby nie widzi się tego, co jest pod latarnią. W tytule audycji jest tęczowy marksizm, no ale dla mnie jako katolika tęcza kojarzy się z Pismem Świętym, szczególnie z Apokalipsą świętego Jana, rozdział 4, wers 3, kiedy Pan Bóg przychodzi i jest w limbie tęczowym. Tak samo jest w rozdziale 10, wers 1. I w przypisie jest napisane, że tęcza jest symbolem miłosierdzia Bożego. Tęcza w hebrajskiej symbolice ma 7 kolorów, ponieważ jest liczbą doskonałą. Natomiast jeśli chodzi o liczbę 6, liczba 6 jest właśnie liczbą niedoskonałą, tą, która predestynuje do doskonałości, ale nigdy nie osiągnie. I dlatego szatan ma też 3 szóstki, 666. I teraz symbol LGBT to jest sześciokolorowy prostokąt. Czyli ta szóstka wyraźnie wskazuje, kto jest patronem tego ruchu. I używanie według mnie nazwy tęcza do tego ruchu jest grubym nieporozumieniem, a zauważyłem, że ze szczególną satysfakcją wszystkie ruchy, no te postkomunistyczne, komunistyczne, bo dla mnie to jest wszystko jakby jeden rdzeń, komunizm, bolszewizm, oni właśnie z lubością podkreślają, że oni są ruchem tęczowym. Wydaje mi się, że to, no tutaj ponosimy tą pierwszą porażkę, gdzie w sferze symbolicznej oddajemy pole. To, co jest dla nas no tym, tą bramą miłosierdzia, prawda, przez którą możemy wstąpić do zbawienia, bo nie przez własne zasługi, czy nie przez sprawiedliwość, ja przepraszam, troszkę się denerwuję, ale wydaje mi się, że to powinno być zmianie, że tam symbolem tego ruchu jest sześciokolorowy prostokąt, dlatego oni z taką lubością wieszają to swoje flagi na figurze Chrystusa. To jest jakby zwycięstwo przeciwnika Chrystusa, że jego symbol jest na figurze Chrystusa. Nie wiem, może ja się mylę, ale wydaje mi się, że to tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie redaktorze.
No, oczywiście w pełni się zgadzam z tą wypowiedzią. Mamy problem tylko i wyłącznie w sferze komunikacyjnej. Gdybym za każdym razem mówił o prostokącie sześciokolorowym, to byłoby to no, mało komunikatywne i ludzie nie wiedzieliby tak naprawdę o czym mówię, więc czasami używa się nieuprawnionych skrótów myślowych, ale to jest, co pan powiedział, jest absolutnie prawdą. Tęcza jest symbolem nadziei, jest pięknym obiektem, który zawsze wywołuje uśmiech, kiedy w naturze ją widzimy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marcin ze Zgierza. Ja dzwonię, ponieważ chciałbym pana Roberta zapytać, czy zna przemówienie Roberta Kennedy'ego, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wiadomo jak zginął. Przepraszam bardzo. I on w tym przemówieniu, na to przemówienie mówi się, że jest to przemówienie, które zabiło Roberta Kennedy'ego. On w tym przemówieniu mówi, że istnieją grupy, które posiadają niesamowitą wiedzę, środki oraz możliwości dużo większe niż państwa, które są jakby całością tego świata. I w tym przemówieniu na koniec mówi, że jego zadaniem i jego wolą jest, aby wszystkich Amerykanów poinformować, że coś takiego istnieje, że jest takie środowisko. Czy pan Robert dotarł może do tego filmu, czy go zna i czy podziela to zdanie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Dziękuję.
Dziękuję.
Przemówienia nie znam, natomiast no należy do tego podejść z wielką uwagą, ponieważ no, perspektywa z której rzeczywistość ogląda prezydent Stanów Zjednoczonych, jest perspektywą wyróżnioną. Ma przefiltrowane informacje przez bardzo kompetentne jeszcze w tamtych czasach służby. I dla mnie to jest oczywiste. Jan Paweł II mówił o światowych aeropagach, więc to jest jasne. Natomiast taka interpretacja, bardzo często, którą spotykam, że mamy do czynienia ze światowym spiskiem i oczywiście spisków jest mnóstwo. Niektóre wygrywają, niektóre przegrywają. Na przykład rewolucja październikowa jest efektem spisku służb niemieckich. Trafiła na podatny grunt, no i mieliśmy trwające 70 lat nieszczęście. Natomiast takie syntetyzowanie tych obserwacji, na przykład takich jak prezydenta, świętej pamięci prezydenta Kennedy'ego, no i jest nieuprawnione. Dlaczego tak sądzę? No, ponieważ tych ośrodków, które mają władzę i środki finansowe i pieniądze, jest wiele i ich cele są sprzeczne, więc ich oddziaływanie na władze państwowe, te, które tworzą rzeczywistość prawną i w związku z tym rzeczywistość społeczną w efekcie, no nie jest jednokierunkowy, a jest sprzeczny i czasami się blokują i znoszą. Więc historia pełna jest spisków, natomiast teoria spiskowa nie jest prawdziwa. Ja już mówiłem o kilku takich centrach, między innymi o tych transhumanistach. No, zgromadzili wokół tej idei zrównoważonego rozwoju tak potężne pieniądze, że bez wątpienia mają jakiś wpływ na losy świata. Natomiast nie są to wpływy decydujące.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Tadeusz i zawsze.
Pod Wrocławia. Według mnie te wszystkie ideologie są wymyślane przez potomków faryzeuszy. I tak na przykład te wszystkie rewolucje, i tych, którzy jeszcze pozyskają dla siebie. I jeżeli pozyskani ci przyjmą tą teorię, ich wówczas dochodzi do konfliktu. I tak na przykład były te rewolucje, te wojny światowe, jak zresztą zauważył dr Tadeusz Rydzyk, że co 20 lat była wojna. A natomiast sami ci, co te ideologie wymyślają, to oni na wojnę nie idą. Idą na wojnę, idą ci, co pozyskali, a także idą patrioci, którzy chcą bronić ojczyzny. I patrioci giną, a ci, co tworzyli tę ideologię, zostają się i mamy taką Polskę, jaką mamy. Dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze.
No, mogę się do tego odnieść w sposób następujący, że no, ewidentnie mamy również różnego typu środowiska, które idą w tradycji saduceuszy, którzy nie uznawali ani anioła, ani ducha, więc byli to materialiści i ateiści. I oni również dzisiaj, ta postawa jest bardzo częsta.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze i szanownego gościa, pana profesora. Mówię, że z Francji. Więc jakie jest moje zdanie? Więc no, przed chwilą słyszałem pana, który trafnie powiedział jedno takie zdanie, że wymyślają jakieś ideologie. Tak. Trzeba powiedzieć, że w czasach komunistycznych były ideologie, które były narzucone w szkołach, prawda, na uniwersytetach uczono tez, prawda, materialistycznych i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj są wymyślane ideologie, które są wynikiem czego? Demoralizacji. To ludzie zdeprawowani interpretują świat i człowieka w wykrzywionym zwierciadle według swoich deprawacji właśnie i to wmawiają ludziom. To jest ta potworna deprawacja. Są ludzie, którzy zrzeszają się z taką siłą, żeby jeszcze bardziej propagować. Są pewne patologie. To jest takie jakaś by była choroba i przyzwalałoby się na zakazać prawda, innych ludzi. To jest to. I to jest prawda, i to w mediach, i wszędzie. I to jest przyzwolenie. W obecnym czasie, w obecnych czasach destruktywny jest liberalizm. Liberalizm, w którym państwo nie kontroluje porządku publicznego. Wszystko przyzwala i wszystko tłumaczy prawem do. Jak gdyby państwo nie miało obowiązku czuwania nad pewnym porządkiem życia publicznego, w którym to świecie publicznym są różni ludzie i dlatego musi być taki porządek, że nie wolno naruszyć, prawda, ogólnego porządku. No niestety liberalizm przyzwala na demoralizacje publiczne i dlatego to my mamy. Dzisiaj działa się jak? Już nie przez jakieś ideologie. Oczywiście oni ideologie głoszą kompletne, wykrzywione pojęcia. To jest po prostu odzew ich demoralizacji. Ale dzisiaj działa się na człowieka i w ten oto sposób odciąga się od Pana Boga i Kościoła poprzez co? Poprzez obrazy. Są obrazy w internetach, filmach, prawda, i tak dalej. I to działa się tak dzisiaj na człowieka. W ten oto sposób deprawuje się człowieka, łamie się jego wyobraźnię zdrową, prawda, i dlatego to jest tak bardzo niebezpieczne. Ja dziwię się bardzo, że politycy nie nawet wierzący, ale nawet gdyby człowiek był niewierzący, który myśli troszeczkę, no ma pewną kulturę bycia, to jednak nie zgadza się z tymi zachowaniami publicznymi, które jednak drażnią prawie ludzi innych tymi swoimi zachowaniami, a jednak podciąga się to pod ich prawo właśnie, że nie. I to jest ten straszny błąd, w którym kierunku właśnie złym idzie świat, że przyzwala na coś, co drażni innych ludzi, co normalnie nie istnieje. Jeśli są patologie, rób co chcesz w domu, jeśli tak uważasz, ale państwo nie czuwa już, nie wpływa na porządek publiczny. I to jest ten błąd.
Dziękuję.
To jest ten błąd. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze.
Praktycznie zgadzam się z całą wypowiedzią, bardzo konsekwentną i spójną. Jak rozmawialiśmy w telewizji i w pierwszej części, zdefiniowałem to jako instytucjonalizację grzechu, tak? I to jest właśnie taka podstawowa cecha i to, co pan mówi o deprawacji, to dokładnie opisujemy to samo zjawisko.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gościa oraz ojca prowadzącego. Mówi Paweł Sukoń z Torunia. Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, nawet mimo, a niestety duża część społeczeństwa, nawet większość tego nie dostrzega, że prawnukowie ideowie tych, którzy przed 100 laty na nas napadali ze wschodu, szli tam w 20 roku, w 39 przejmują władzę, właśnie przyjęli na zachodzie i tu próbują od zachodu wejść i swoje tutaj prawa i swój system narzucić. To jest to wielki paradoks, że 89 roku wysłaliśmy się z komunizmu, a kilkanaście lat później wstępowaliśmy do organizacji, w której już nam dojrzewał neomarksizm. Ja uważam, że teraz niestety jest trudna sytuacja, jest, że naród przeżywa kryzys moralny, duchowy i demograficzny. Tak, rok temu to pokazały te czarne marsze, pustoszące kościoły, również brak dzieci i młodzieży w kościołach. Demograficznie wiadomo, że to jest załamanie. I teraz trzeba, tu jest trudna sytuacja będzie, żeby Polacy przedstawili się w przyszłości tam na marksizmowi, ale trzeba już teraz... teraz trzeba dążyć do tego, żeby się jednoczyć społecznie, oddolnie, przekazywać, po prostu formować się, przekazywać informacje, uświadamiać innych ludzi, którzy rozmawiać o tym, którzy nie wiedzą o zagrożeniach, które czekają w kwestii Zielonego Ładu się z 5 minut po 12, ale trzeba jeszcze walczyć, a w kwestii wprowadzania LGBT jest za 5-12, to trzeba jeszcze po prostu uświadamiać rodziców cały czas, żeby byli czujni, żeby nie wprowadzali LGBT i po prostu politycy, żeby tego nie wprowadzili. A gdyby coś się działo tak, jak nie po naszej myśli, żeby politycy nas już nie przestali słuchać, żeby jakaś opcja była taka rządziła, która by w to wprowadzała, to trzeba po prostu utworzyć ruch społeczny, który by później musiał przejąć władzę i w ogóle teraz ruch społeczny by się przydał taki, który by stawałby do walki w obliczu zagrożeń, które już istnieją i które czekają Polskę. Tu konkretna sytuacja teraz jest taka jest, mówię, że w chwili teraz już taka trudna sytuacja jest, Polska już ostatnio czeka i to jest trochę może dziwić i to media duży wpływ na to mają, że Polska chce być w tym neomarksistowskiej Unii Europejskiej pomimo takich ataków ostatnich. I ja tu trudno mi w to wierzyć, a jak jeżeli tak, to tak na się nie świadczy, to dobrze o społeczeństwie, że to prawie wszyscy nadal Unię Europejską popierają, a mimo, że jesteśmy tam już poniewierani, praktycznie poniżani i chce się nas wasali uczynić.
Mówię, o społeczeństwie czy o mediach? Bo tak pan przeszedł dosyć żwawym krokiem z mediów.
Mówię, że media mają winę, ponoszą odpowiedzialność, że społeczeństwo jest niedoinformowane i zmanipulowane. Mówię, a społeczeństwo powinno teraz po ostatnich wydarzeniach powinno wyciągnąć wnioski, które miały miejsce w Brukseli po ostatnich atakach na Polskę. Powinien już wyciągać wnioski.
Dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję bardzo. Postaram się przed panem Bogiem.
Dziękuję, panie redaktorze.
No, na rzeczywistość nie ma się co obrażać. Przez tyle lat, przez dekady była Unia Europejska, była zachwalana, a społeczeństwa mają bezwładność w opiniowaniu, więc na skutki tych faktów, z którymi teraz mamy do czynienia, oburzających faktów, musimy jakiś czas poczekać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Chciałem zapytać się pana redaktora, czy ja mam rację. Pytanie pierwsze. Według definicji Marksa komunizm to jest system po socjalizmie, który sprowadza się do następującej tezy. Od każdego według jego pracy, od każdego według jego możliwości. Czyli ani w Polsce, ani w Związku Radzieckim komunizmu nie było jeszcze i dlatego też, gdy się nawiązuje do
to
komunizmu...
To jest stara teza, tak, że nie było komunizmu.
W te strony nie pójdziemy, prawda? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałam zabrać głos też.
Szczęść Boże, pani ma na imię?
I Celina.
Jesteśmy, słyszymy panią i prosimy o pytanie.
No, ja w sumie nie wiem, czy to tak pytaniem idzie nazwać, ale po prostu był niedawno szczyt klimatyczny w Polsce parę lat temu. Przyjechało mnóstwo specjalistów i to najbardziej mnie śmieszyło wtedy, że byli specjalistami tak zwanymi, a nie wiedzieli, gdzie przyjeżdżają, bo potem latali, biegali jak spadł śnieg i kupowali, bo przyjechali w sandałkach, więc kupowali ciepłe buty i różne inne rzeczy. Nawet w tej sprawie dzwoniłam wtedy do Radia Katowice, bo był taki program na ten temat. I teraz zaś pan Tekiery mówił o specjalistach, że mają być jakieś Tesle, te auta niby elektryczne. I gdzie oni są specjalistami, jak się godzą na takie coś? I jeżeli te auta mają być ładowane jakimiś agregatami, bo nie będzie miejsca do ładowania. Czy w ogóle tych ludzi idzie nazwać specjalistami od klimatu, co się tym zajmują, czy to są po prostu właśnie też wszyscy jakieś skorumpowani, bo to jest straszne, co się dzieje teraz w Polsce i na świecie, prąd drożeje i wszystko, a oni ciągle usiłują coś wmówić nam, że się źle dzieje, a węgla nie wolno wydobywać, żeby produkować energię, a w tej chwili są wszystkich świętych będzie, dzień zaduszny, wszystkie giełdy kwiatowe, sklepy zasypane są plastikowymi kwiatami, jaki one ślad węglowy zostawią, ile lat będą potem, że tak powiem, utylizowane, czy o tym nikt nie myśli, czy to wszystko po prostu jest pieniądze i nic innego na tym świecie nie rządzi, tylko pieniądze, a nie żadna mądrość. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękuję pani Celino. Panie redaktorze?
Niestety ma pani rację w obydwu kwestiach. Rządzi pieniądz i ideologia, a ci ludzie ze specjalistami nie mają absolutnie nic wspólnego. To są najczęściej ideolodzy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Melduje się Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca i szanownego gościa w audycji.
Dziękujemy. I żeby
już krótko, bo mało czasu mamy, Zielony Ład.
Pytania, tak?
Jestem tego, proszę.
Pytania, ale... pytania jakieś,
tak,
żeby...
Tak, oj, dziękuję. Właśnie, i mam całą listę pytań, bo pan redaktor narzekał,
to może połowę tej listy, panie Jarosławie.
No więc połowę, bo jest 15 czy 14. Więc ja tylko powiem, żeby wstęp taki bardzo krótko. Kiedyś było, zrobili cię na szaro, a teraz robią nas na zielono. I to są ci, którzy są wyciągani z kapeluszy jakichś tam prezesów. I teraz jest pytanie do pana redaktora. Bardzo proszę o uważne odsłuchanie, bo ja jestem akurat absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, dziennikarstwo, politologia i udało mi się pozbierać takie fakty, które się ułożyły właśnie w pytania. Oto one. Jaki to kraj, w którym szczepi się tanią, koreańską szczepionką niestosowaną nigdzie w Europie, nawet wcześniaki przeciw zakażeniu WZWB z powodu ignorowania standardów higieny w placówkach medycznych? Następne pytanie. Jaki to kraj, w którym ciągle podają się wycofaną w Europie, dwa razy bardziej ryzykowną, pełnokomórkową szczepionkę przeciw błonicy, tęczowi, krztuścowi? Jaki to kraj, w którym przetarg na szczepionkę przeciw pneumokokom wygrywa koncern, dla którego pracował wiceminister zdrowia? I jaki to kraj, w którym szczepi się dzieci niedopuszczalnymi do obrotu szczepionkami, stosując przepisy dotyczące klęski żywiołowej? I jeszcze, jaki to kraj, w którym zmusza się grzywną do zgody na podanie tych tzw. dobrodziejstw dziecku? Kolejne, jaki to kraj, w którym władza i korporacje cenzurują programy telewizji publicznej, bo do głosu dopuszczono w nich rodziny dzieci poszkodowanych przez obowiązkowe szczepienia? Następne. Jaki to kraj...
Panie Jarosławie, panie Jarosławie,
tak?
Jeżeli teraz to był jeden zestaw pytań, a teraz pytania dotyczące tematu.
I teraz właśnie, temat, pytanie, żeby gdy pan redaktor zechciał ewentualnie jednym słowem odpowiedzieć na te pytania, jednym słowem. I teraz jeśli chodzi o nasze problemy z tak zwanym Zielonym Ładem. Polska naprawdę niczego nie potrzebuje, co musiałby cokolwiek od Europy...
Pytanie.
Nie mamy wszystkie. Więc panie redaktorze, jaką metodę zastosować, żeby fachowcy tak zwani w polskim rządzie i nie tylko byli wybierani rzeczywiście spośród najzdolniejszych Polaków, a nie jak obecnie jest w tym bolszewickim systemie, jak ktoś tu określił przed chwilą, wyciągani z kapeliuszu różnych prezesów. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękuję. Panie Jarosławie?
Tak.
Pan wie, na kogo pan głosował?
Nie głosowałem.
No to
nie
właśnie...
głosowałem, bo... No,
dlatego to pan sobie już odpowiedział, jak pan podchodzi też do sprawy. Panie redaktorze.
Gdybym znał odpowiedź na pytanie, w jaki sposób formułować rządy z filozofów i mądrych ludzi, to byłbym najbogatszym człowiekiem na świecie. Nie znam takiej metody. Działania Big Pharmy od wielu, wielu lat, przynajmniej od dwóch dekad, dla mnie są po prostu niemoralne i karygodne.
Dziękuję. Radio Maria.
I kończę po panu Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bóg za połączenie mojej Hania.
Pani Haniu, może, przepraszam, bliżej okna. Bliżej okna,
ja
pani
właśnie,
Haniu.
Ja tak powiem prosto. Proszę.
Bliżej okna, żeby panią lepiej było słychać, bo trochę zakłócenia.
Aha, dobrze, dobrze, to ja wyjdę na skórę, na jakie są. Drodzy ojcowie, naprawdę, to jest wszystko, że ludzie daleko odchodzą od Boga, od Pisma Świętego, od 10 Bożych przykazań. Najpierw była walka z Izraelem, z narodem wybranym od Boga, z którego... Który nas poprzedził w wierze prawdziwego Boga. I teraz, drodzy ojcowie, no to już teraz, jak już ludzi stawili przeciw Żydom, a Żydzi tak wielbili Boga, bo tutaj niedaleko moi dziadkowie, moi tarodzy opowiadali.
Pani Haniu, mogę, jeżeli do tematu, bo wielbimy Boga jako narody.
To wszystko jest, tak, tylko to wszystko, daleko pochodzi od Boga. Bo bojaźń Boga początkiem mądrości. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, bo z nimi miłosierdzie zrobią.
Pani Haniu, Pani Hanno, czy Pani ma jakieś pytanie do tematu naszego? Dziś mówimy, czy zielony, czy tęczowy marksizm. Czy do tego tematu...
Nie, to ja nie mam. Ja tylko 10 Bożych przykazań.
To mamy pewien drogowskaz, panie...
W pełni się zgadzamy, że należy przestrzegać przykazań.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już jestem na antenie.
Tak, jest pani.
Dziękuję bardzo.
Pytanie, tak?
Postaram się króciutko.
Z pytaniem czy bez? Bo bez pytania to idziemy dalej.
Może w takim razie od pytania zacznę.
Dziękuję.
Czy pan, bo być może pan się orientuje tutaj, gość, odnośnie, bo nie zapisałam sobie, po prostu nie bardzo pamiętam dokładnie informacji, a to warto by było po prostu nagłośnić. Były podawane i to w Radiu Maryja, a także w TVP przez korespondentkę z Włoch, że w Parlamencie Europejskim nie zostało przedłużone, czyli przegłosowane właśnie to by się przydało sprecyzować. W każdym razie konsekwencje, jakaś uchwała, gdzie po prostu konsekwencje takie będą, że policja nie będzie mogła pedofili międzynarodowych, grup po prostu pedofilskich łapać, dokładnie mówiąc, przez decyzję w Parlamencie Europejskim.
Czy coś wiemy, panie redaktorze, na taki temat?
Bardzo, bardzo wątpię, ponieważ te środowiska zapewniają sobie bezkarność w zupełnie inny sposób, a zostawiać ślad w postaci stanowionego prawa, byłoby to w mojej ocenie, byłby to błąd tych środowisk. Oni są bezkarni. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś, że siatki jakieś pedofilskie są rozbijane. To jest gwarantowane przez bardzo wysokich ludzi, bardzo wysoko postawionych, i w związku z tym oni są bezkarni, nawet jeśli prawo stanowione ich nie broni.
Dziękuję. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Michał z Łodzi. Ja chciałem tylko taki krótki komentarz do tych słów, że pan redaktor to kiedy nie wie, i w ogóle my nie wiemy, i w jaki sposób sprawić, żeby wśród wypieranych polityków byli sami mądrzy ludzie. Ja myślę, że byłoby taki prosty sposób, to żeby do wyborów, żeby móc wybrać, trzeba byłoby znać program wyborczy i zdać egzamin z programu wyborczego. Gdyby wszyscy wyborcy musieli zdać test i musieli wiedzieć, na kogo głosują, i wiedzieć, co reprezentuje dana partia, a co nie, i zdać egzamin przed wyborami, no powiedzmy z 10 pytań takich, czy wyboru, czy otwartych, to gdyby to wprowadzić, to by to znacznie...
Panie redaktorze, czy to możliwe?
No, nie sądzę, żeby to było możliwe. Demokracja jest potwornie złym systemem, tylko wszystkie inne są jeszcze gorsze.
Kiedyś pan napisał taki felieton. Pustosząca świat tęczowa rewolucja już wkrótce przegra z naturą, choćby do dna znieprawiła kulturę. Rewolucja zawsze pożera swoje dzieci i tak i tym razem się stanie. No i ten felieton Trzy miłości kontra rewolucja perwersji i chaosu. Jaką pan ma receptę? Bo dziś pytamy się właśnie, czy ten zielony, tęczowy marksizm będzie zwyciężał, bo tak też pytam, kończy nam się program, a widzimy pewnego rodzaju konsekwencje na Zachodzie, ale myślę też i konsekwencje u nas, które się dają nam już we znaki, bo kwestia chociażby edukacji, ten marsz przez instytucje i państwowe, i uczelnie, i prawda, teraz szkoły podstawowe. Wielu rodziców martwi się tym, czy to przezwyciężymy.
No, odpowiedź jest chyba pesymistyczna, ponieważ no, tamten marksizm państwowy, komunistyczny przetrwał trzy pokolenia. I dopiero wtedy upadł pod ciężarem niewydolności ekonomicznej. Ten marksizm kulturowy, kapitalistyczny marksizm czy marksistowski kapitalizm skonstruowany jest na innej zasadzie. Nie ma przemocy, jeszcze nie ma przemocy takiej bezpośredniej, masowej. I po drugie, wszystkie instytucje, które promują tę ideologię, one zarabiają po prostu na siebie, tak? Przemysł pornograficzny zarabia na siebie, zarabiają na siebie wytwórnie filmowe, które produkują rzeczy skrajnie niszczące moralność, które deprawują dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza z odpowiedzi, a druga to jest taka, że być może przyspieszenie tych działań rewolucyjnych, które widzimy w ciągu ostatnich 2 lat, doprowadzi do tego, że przelicytują. Drodzy Państwo, pomiędzy Unią Personalną w Polsce, w Rzeczpospolitej Pierwszej, a Unią Realną, minęło, z tego co pamiętam, ponad 200 lat, albo 170, albo 270 lat. W tej chwili już nie chcę liczyć, jest 23-27, mógłbym się pomylić. I nie da się zszyć w jedną całość starych narodów, które mają głęboką tożsamość, taką jak na przykład naród polski czy węgierski. Więc to jest druga nadzieja. Trzecia jest taka, że działania czysto, tylko przystrojone w ideologię, a tak naprawdę czysto biznesowe, takie jak właśnie ten ład, ta quasi ekologiczne działania, które tak naprawdę niszczą gospodarkę europejską, a nie dotykają wszystkich innych gospodarek na świecie, zatem są absurdalne, a jeśli coś absurdalnego jest aplikowane do działania państw, no to znaczy, że kryją się zatem jakieś inne interesy, no że to doprowadzi do buntu społecznego. Tego kompletnie trudno jest to przewidzieć. No i jeszcze mamy element wojny cywilizacyjnej. Oprócz tych barbarzyńców wewnętrznych, czyli tych marksistów, lewicowców, liberałów, którzy tak naprawdę w tej chwili podążają za marksistami, no my mamy jeszcze atak na nas cywilizacji islamu i ten atak jest znów, czy też po raz pierwszy, atakiem nie czysto fizycznym, ale właśnie demograficznym. I po raz pierwszy tak się dzieje i być może ta metoda okaże się skuteczna. No a co stanie się z homoseksualistami w społeczeństwie kalifatu europejskiego, no to wszyscy sobie potrafimy wyobrazić. I są jeszcze inne możliwe scenariusze, ale trudno jest przewidzieć ich realność i skuteczność, więc no, istotą rzeczy jest nie kontrrewolucja z naszej strony, tylko tworzenie wartości, tworzenie instytucji, tworzenie dzieł sztuki, tworzenie tego wszystkiego, co w wiekach wczesnego średniowiecza potężny wysiłek chrześcijan doprowadził do tego, że powstała Europa. To Kościół niańczył Europę i on doprowadził ją do świetności w okresie średniowiecza.
A broń dla nas na taką codzienność, pan wspominał w telewizji, życie sakramentalne, miłość, to prawdziwa odpowiedź na tę wolność, godność, jaką mamy, budowanie takich prawdziwych relacji osobowych.
Tak, no walka o świętość każdego z nas, tutaj nas w studio, wszystkich pracowników Radia Maryja i wszystkich naszych słuchaczy. Eucharystia, sakrament pokuty i różaniec. To jest nasza broń. My świata nie zmienimy, natomiast możemy zmienić siebie i świat składający się z dużej zbiorowości osób bliskich, w bliskich relacjach z Chrystusem, będzie zupełnie inny.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za spotkanie, za czas nam poświęcony na antenie telewizji Trwami Radia Maryja. Bóg zapłaci.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Polecam się modlitwie słuchacz.
Zawsze. Czym jest zielony i tęczowy marksizm? Naszym gościem był pan Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta, komentator Polskiego Radia. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę, za włączenie się w rozmowę. Przepraszam, jeżeli może nie stało się tak, jak państwo myśleli. Może nie wszyscy mogli usłyszeć odpowiedź, której się spodziewali. Budujemy tę wspólnotę naszą. No i uczymy się i wybierać, i rozmawiać, słuchać, reagować na to, co ważne. Dziękuję. To były rozmowy niedokończone.